podcastu Ludzie Muzyki. Jest to podcast o artystach, którzy poświęcili swoje życie muzyce i czynnie ją wykonują. Krótkie, konkretne rozmowy z muzykami, którzy zamiast na pierwszych stronach gazet i czasopism, wolą być na scenie i grać dla ludzi, bo muzyka to ich droga, pasja i sposób na życie. Podcast prowadzę ja, Antek Sojka. Serdecznie zapraszam. Cześć Marlena, witam Cię bardzo serdecznie.
Cześć Antek, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy.
Na początek chciałbym, żebyś powiedziała parę słów o sobie i powiedz od razu, skąd się wzięła w ogóle muzyka w Twoim życiu i jaką drogą szłaś do tego, żeby zostać muzykiem, muzyczką?
Ja gram na gitarze basowej. Zwykle moja rola to jest taki osoba bycie sidemanem, czyli gram z różnymi artystami. I w zasadzie lubię tą rolę. Mam trochę taką osobowość dostosowywania się do ludzi i chyba też ten mój charakter świetnie się sprawdza w byciu gitarzystką basową, bo tak samo się uwielbiam dostosowywać do całego zespołu i słuchać całej reszty. A jeżeli chodzi o początek grania na basie, kiedyś trenowałam pływanie wyczynowo i niestety się skończyło to bardzo źle, bo wylądowałam w szpitalu. Wow. I automatycznie jakoś próbowałam szukać czegoś, co zaspokoi takie moje poczucie wartości, coś, co znowu mnie uskrzydli. Tata kupił mi gitarę basową, powiedział, masz, graj, spełniaj się. A też podobały mi się zawsze osobowości, tak jak wcześniej wspominałam, gitarzystów basowych. Też lubiłam, na przykład, nie wiem, czy kojarzysz takiego basistę, Robert Trujillo, on gra z Metallicą obecnie.
Nie.
To z jednej strony miał tą rolę takiego z tyłu basisty, ale czasami też wychodził naprzód i potrafił niezłe show odegrać. Także to tak jak się godziło z moimi emocjami. Ja nie planowałam bycia muzykiem, nie planowałam żyć z tego. W zasadzie to przyszło do mnie samo, że pasja się zamieniła w zawód. Tak, i tak ta droga wyglądała. Generalnie jestem absolwentką Akademii YouTube University.
Okej, czyli jesteś samoukiem.
Jestem samoukiem. Często też korzystam z jakichś warsztatów muzycznych, ale w dużej mierze to jestem samoukiem, sama się nauczyłam wielu rzeczy, no i granie, obcowanie z ludźmi to jest coś, co najbardziej mnie wyedukowało.
Wow, to niesamowite, to nie miałem o tym pojęcia, bo poznałem cię już jako takiego jako czynną właśnie artystkę, czynną basistkę i też miałem przyjemność z tobą współpracować i mam nadzieję, że jeszcze będę miał nieraz i bardzo sobie to chwalę i rzeczywiście i w ogóle nie miałem pojęcia właśnie jak ty, czy ty się uczyłaś, bo świetnie się z tobą gra, jesteś bardzo fajną,
bardzo fajną partnerką. Ale muzyczną. To widzisz Antek, to tylko pokazuje jak przepięknym takim taką przestrzenią jest muzyka, bo wiesz, jest miejsce dla ludzi, którzy szukają czegoś intuicyjnie, jest miejsce dla ludzi, którzy w jakiś sposób mają poukładane jakieś zasady tej muzyki, także to jest przestrzeń wdzięczna dla każdego, tak uważam.
No pewnie, że tak.
Okay. Znaczy trzeba mieć troszkę talentu, ale wiadomo.
No nie no, talent pewnie, że jest potrzebny, ale ty go na pewno masz. Marlena, słuchaj, kolejna ważna sprawa. Jak wygląda twoje życie na co dzień? W szczególności chodzi mi o to, czy musisz robić codziennie jakieś rzeczy związane z muzyką oczywiście, zostajemy cały czas w temacie muzyki, żeby podtrzymywać swoje umiejętności, żeby podtrzymywać swoją sprawność na instrumencie, bo to są takie manualne umiejętności, to jest też muzyka po prostu. I czy jak wygląda twój dzień?
Wiesz co, generalnie zawsze było tak, że podchodziłam do tego grania jak do pasji. I tak jak można, ja nie wiem, chyba w ogóle mam wrażenie, że muzyków życie dzieli się na czas przed COVID-em i czas po COVID-em. Widzicie, nie? Że jakby ten COVID w naszym pokoleniu dużo zmienił, przynajmniej we mnie. I przed COVID-em miałam takie podejście, że wiesz, że po prostu sobie grałam, realizowałam rzeczy, zadania, które mam do zrobienia. które jakby same na mnie spadały, nie? Że grasz w jakimś zespole, to jest zadanie, które spadło na ciebie samo. Nie miałeś na to jakiegoś większego wpływu, żeby być w tym zespole, tylko jakby ten zespół cię chciał i no jakby wykonujesz te zadania i przygotowujesz się do pewnych koncertów, chcesz utrzymać formę. I tak to mniej więcej też wyglądało przed COVID-em. Obecnie teraz jest tak, że wiesz, cały czas robię pewne rzeczy, które mogłyby poprawić moją umiejętność, jakiś, wiesz, ja ciągle mam w sobie też pewne takie niedowartościowanie, że ciągle muszę jakieś tam zaległości nadrabiać, takie ze szkoły muzycznej, także w wieku 32 lat wracam sobie do tego i to realizuję, ale też tutaj chciałam wspomnieć o takiej ważnej rzeczy dla mnie, że jestem studentką Akademii Wychowania Fizycznego i też bardzo ważny jest dla mnie trening, że oczywiście można poświęcać wiele czasu z instrumentem, poprawiać swoje umiejętności, ale doświadczenie moje i pewna wiedza już pokazuje mi też również, że warto robić też inne ćwiczenia, które mogą odblokowywać ciało i będzie to wymierne w grze na instrumencie. To z takich rzeczy, jeżeli pytasz się, jak wygląda mój dzień, to w ciągu mojego dnia muszą być ćwiczenia, które poprawiają taką mobilność, kondycję w grze, ale też powrót do jakichś takich elementów podstawowych, basicowych, to myślę, że chyba w ogóle każdy ma w sobie coś taką chęć powrotu do takich rzeczy, ale też często stwarzam sobie różne zagadnienia, w których mogłabym się realizować, tak zwane wypuszczam macki, które mogłyby w przyszłości zaowocować, nie? Że czasami w naszym zawodzie też jest ważne, że wydaje ci się, że robisz coś bez sensu, zaczynasz to, jesteś na takiej pustyni, a potem nagle się okazuje, że stworzyłeś sobie nowe stanowisko pracy, nie? Bo
tak, to
oprócz
prawda.
Bycia muzykiem trzeba mieć też takie podejście biznesowe, nie?
Tak, no jasne. A teraz w takim razie zapytam ciebie, jak wygląda twój dzień, gdy grasz koncert lub przystępujesz do jakiegoś nagrania? Czy masz tremę, czy rano wstajesz i już nie możesz wytrzymać, czy w ogóle śpisz sobie świetnie? Czy to jakoś na ciebie działa? Czy to jest coś wyjątkowego, taki dzień koncertowy, nagraniowy?
Wiesz co, Antek, chyba też wiemy, że we dwoje wiemy, że nasze życie to nie jest taka rutyna i też wiesz... Teraz moje życie kompletnie wygląda inaczej, bo koncert gram codziennie, nie?
No właśnie.
Ale też w zasadzie, wiesz, materiał jest tak już płynny, że trzeba robić coś innego. W momencie, kiedy pojawia się jakiś koncert, który jest dla mnie jakąś nowością, wyzwaniem, czy jest jakoś tam rozłożony w czasie, z jakimś tam, wiesz, z większymi przerwami grasz ten koncert, to mam coś takiego, że w dniu koncertu chcę zachować jakąś taką higienę umysłu, nie? Że skoncentrować się na po kolei, wiesz, na czynnościach, co mam do zrobienia. Dobrego rozegrania tego w czasie i takim spokoju wewnętrznym, żeby, wiesz, nie zapomnieć wszystkich elementów i w zasadzie to tylko taka higiena dnia w dniu koncertu. Oczywiście, jeżeli mam tam jakąś możliwość, to też raczej siłownia i medytacja, bym powiedziała, że w tą stronę. Medytacja, koncentracja, bo tak medytacja, może nadużywamy tego słowa, ale też koncentracja na tym, co mam do zrobienia, żeby być potem w czasie, w którym jestem, jak już gram koncert, który jest dla mnie wyzwaniem, prawda?
Jasne. Okej, a możesz powiedzieć, jak wygląda właśnie koncertowy dzień twój teraz na tym statku? Jak to się odbywa? Teraz, gracie co chwilę, gracie cały czas? Jak to jest? Opowiedz.
To jest tak, że wiesz co, gramy dwa razy. To jest jakby na statku są różne wersje artystyczne. Są muzycy, którzy grają po 5 setów, na pewno tam słyszałeś o takim graniu, ale nasze występy to jest trochę taki też show. Mamy przygotowane 4 sety 30-minutowe i w każdym tych setów też jest pewna historia. Gramy coś takiego jak modern hits, czyli jakieś takie współczesne piosenki. Historia tego seta jest taka, że to jest przeznaczone dla dzieci, zaaranżować, wiesz, tańce, jakieś choreografie też taneczne dla dzieci. Mamy kolorowe fryzury, jakieś kolorowe ubrania, jest śmiesznie. Jeden set jest disco nostalgia, czyli taki powrót do... myślę, że wszyscy jakoś tam od razu sobie zobrazowali to i to też jest jakaś tam forma zabawy, ale są też dwa sety, takie jak Tribute to Madonna i Tribute to Jennifer Lopez. I tam już jest też właśnie kolejność piosenek, to wiesz, jest, czy cały ten set jest przygotowany z jakimś tam zamysłem i pewną taką formą artystyczną też, czyli przekazanie informacji, jaką miała Madonna, która była ikoną muzyki, ale też... Jeżeli chodzi o Jennifer Lopez, no to pokazanie też jakiejś tam wersji jej historii tanecznych rzeczy, też bo Jennifer Lopez była, zresztą obydwie były dobrymi tancerkami, są, przepraszam, to też jakoś tak, żeby wprowadzić w ten, ludzi w ten świat też choreografii tańca i jakby też trochę aktorstwa. Mm.
Okej. Okay. Na co dzień spotykasz się z publicznością, no to już w ogóle na co dzień spotykasz się z publicznością, ale w pracy muzyka, tak szerzej patrząc, spotykamy się z publicznością dosyć często, stajemy właściwie przed publicznością. Ty stajesz. Powiedz mi, jakie doświadczenia z publicznością są najtrudniejsze, a jakie są najprzyjemniejsze? W ogóle jak odbierasz publiczność? Co ona ci daje lub w ogóle... Co ty chcesz jej dać?
Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby publiczność była dla mnie czymś trudnym. Uwielbiam, w ogóle ja też jestem troszkę osobowością ekstrawertyczną, która uwielbia poznawać ludzi, obserwować tych ludzi i trochę ich podchodzić, nie? Też na przykład tu jest taka ciekawa rzecz, bo tutaj jest widownia fińska generalnie. To są ludzie, którzy są trochę... wstydliwi, tak bym to powiedziała, ale też mają serce na dłoni, że jak wzbudzisz ich zaufanie, to naprawdę ciebie lubią. Także na przykład te pół godziny to widzisz, jak starasz się po prostu żeby tobie zaufali trochę, nie? Nie nawet wiesz, żeby się dobrze bawili. Tu zawsze, jak zaczynałyśmy pracę, to zawsze nam mówili, nie zwracajcie uwagi, jak będą wychodzić, czy, znaczy wychodzić może nie, ale jak nie będą klaskać, nie będą się dobrze bawić, bo tak oni okazują swoje mocne emocje, nie? Aha. Także ta widownia była dla mnie pod tym kątem wyzwaniem, ale wiesz, czujesz się jak w Dolinie Muminków. No. Fajną anegdotką jest tak, że jakby publika fińska jest zdystansowana, uspokojona i raz miałam taką sytuację, że była taka pani, która krzyczała, gwizdała i się okazało, że była Polką.
No tak, to ty jesteś takim entertainerem. Strasznie mi to słowo jakoś się podoba. Nie wiem, czy jest takie polskie słowo, które oddaje takie to całe znaczenie. Taki, nie, czyli tak zrozumiałem, że ty lubisz w ogóle ten show dawać.
Bardzo lubię ten show dawać, ale też bardzo lubię próbować nawiązać relacje z ludźmi, nawet taką, że naprawdę wiesz, widzisz, że po czasie oni cię lubią na tej scenie, nie? I też jakby w życiu jest moja taka osobowość, że ja uwielbiam po prostu obserwować ludzi, trochę zagadywać, troszeczkę stwarzać też przestrzeń, żeby oni mogli mnie zagadać, także na scenie ma to tylko taki większy, głębszy wyraz, lepiej to widać jakoś, nie? Także to jest bardzo fajne.
Tutaj dosyć płynnie przechodzimy do kolejnego pytania. Ono się trochę łączy z poprzednimi, bo pytanie brzmi, jakie emocje towarzyszą ci, gdy występujesz? Trochę już o tym opowiedziałaś, ale czy dla ciebie w ogóle występ to jest taka właśnie mieszanka emocjonalna, wichry namiętności, czy raczej byś powiedziała, że jakoś tak jest, że panujesz nad tym wszystkim? Jak to dla ciebie jest emocjonalnie taki występ?
Mam wrażenie, że panuję nad tym wszystkim, nie wchodzę w jakiś taki świat grubej nibylandii, nie? Zależy jeszcze, z jakim artystą współpracuję, gram. Zwykle też staram się włączyć w historię, którą ma artysta do przekazania, ale taką rzecz, która jest w moich emocjach, to bycie na scenie, rzecz, którą uwielbiam, to że wiesz, na tą chwilę zapominasz o świecie, zapominasz o rzeczywistości, która jest i jesteś w tym swoim takim tak zwanym it ego, nie? Czyli taka trochę te dzikie popędy, no to, wiesz, możesz być z taką swoją dzikością, czymś nieznanym i dajesz temu przestrzeń, dzięki czemu jak wiesz, schodzę ze sceny, to jestem bardzo spokojna w normalnej, realnej rzeczywistości, że wiesz, jakby wyładowuję z siebie te emocje na scenie, I tam jest świetne miejsce do tego, żeby to zrobić, a potem wracam sobie spokojnie do tej swojej rzeczywistości, tylko tak jakbym miała określić, to po prostu, wiesz, dajesz upust czemuś nieznanemu sobie nawet na scenie, a później możesz żyć sobie spokojnie.
Okej. Da się żyć z muzyki?
Uwielbiam to pytanie. Da się żyć z muzyki. Jest to, wiesz co, trzeba mieć też taki jakiś swój mindset. Trzeba być przygotowanym też na to, że jest różnie. Jest sinusoida finansowa i dużo zależy też od nas. Ale ja też wiem już o sobie, że ja jak pracowałam 2 lata w jednej firmie, to już miałam wrażenie, jakbym pracowała w tej firmie 30 lat. Także ja uwielbiam, jak moje życie się zmienia jakoś tam diametralnie czasem nawet. Bo te zmiany są nasze, tak jak nawet, nie wiem, pewnie jak swoje życie sobie przypomniesz pół roku temu, to było inne niż teraz, nie? Że nawet nie zmieniając miejsca, no to będąc muzykiem każdy dzień jest inny. I dużo zależy od ciebie, nie? Trzeba być takim... trzeba być też bardzo otwartą osobą i próbować... Tutaj chyba raczej, wiesz co, wydaje mi się też, że muzycy trochę jakby w Polsce... mamy wkodowane takie coś, że tak jak powiem w towarzystwach muzycznych, że trzeba myśleć też biznesowo, to różnie ludzie nam nie spostrzegają, ale tak trzeba, nie? Że trzeba do tego podchodzić jak do swojej działalności gospodarczej, nie? Do tego, jak masz sprzedać jakiś swój osobisty produkt i robić to najlepiej, jak potrafisz, nie?
No ja myślę, że to jest jedno z podejść, bo na pewno są różne podejścia do muzyków, do ich życia, ale to jest jedno z powszechnych. To w takim razie powiedz mi, jakie są zalety bycia muzykiem według ciebie?
Wydaje mi się, że wiesz, nie ma wad i zalet, nie ma czegoś takiego, bo każdy człowiek jest osobą jakby innej konstrukcji. Są ludzie, którzy są spokojni w życiu, oni oczekują od pracy rutyny i wiesz, spokojnie poradziliby się by sobie kompletnie, wiesz, w zawodzie muzyka. Także mi to ciężko powiedzieć, jakie są zalety bycia muzykiem.
To jest trudne pytanie w ogóle.
To jest trudne pytanie, nie? Bo to wiesz, niektórzy sobie marzą o tym, żeby być muzykiem, ale jak przedstawiasz im swoją rzeczywistość, to twierdzą, a nie, jednak fajnie być w tym IT i robić sobie muzę tam, wiesz, dla zabawy, nie? Także wydaje mi się to tylko jakoś kwestią osobistą, nie? Że każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, co w życiu chcesz robić, a potem zacznij to robić, nie?
Tak, tak.
Ciężko powiedzieć, co jest zaletą.
To jest bardzo mądre, to jest bardzo mądre. Chociaż to jest chyba z jakiegoś filmu, nie?
Tak, chłopaki nie płaczą. Ale no wiesz, tak. No zaleta to też jesteś w takim świecie, wiesz, magii, czasem zabawy i wiesz... ważne, żeby jakby się nie zgubić, nie, w tym wszystkim.
Jasne. Powiedz, Marlena, czy możesz podzielić się z nami jakąś może trudną, może niebezpieczną, albo jakąś dziwną sytuacją w swoim życiu muzycznym? Jakąś anegdotą, taką opowieścią, przygodą, która ci się przydarzyła, taką, która ci zapadła w pamięć?
Wiesz co, chyba taką przygodą to ciężko mi to opowiedzieć, ale coś, co było dla mnie tak jakby też ważne, przełomowe, to też to, że jak zaczęłam grać na basie, to bardzo byłam jako kobieta traktowana w taki sposób, że a, wiesz, jak masz biust, to jest ci łatwiej. I spotykałam się albo wiesz, jakby z seksizmem się często spotykałam. Nawet do niedawna, wiesz, jak występowałam w telewizji, to wiesz, no producent programu, mogłaby się pani w prawo przesunąć, ja pytam się, w które prawo, moje czy pana? On mówi, no ja wiem, że kobiety nie odróżniają stron, nie? Także taką najważniejszą, to taką ogólną przygodą i jakimś takim ogólnym czymś, co było dla mnie trochę też traumatyczne. Kiedyś usłyszałam, że o Marlena, ja bym cię na raz do łóżka nie wziął, ale na całe życie też bym cię nie wziął. I w taki sposób inny basista, który jest dla mnie autorytetem, próbował mi powiedzieć, wiesz, że jestem niepewna siebie. To także taką generalną historią i też czymś, co ja w sobie, wiesz, w sobie sobie dojrzałam, to jest coś takiego, że wiesz, urosłam w sile, że wiesz, możesz mieć też takie swoje kobiece podejście w muzie, możesz być też tak, że nie grasz miliona dźwięków i nie masz niesamowitej wiedzy, tylko po prostu lubisz to robić i to już jest jakby taką fajną, podstawową rzeczą. I z takich traumatycznych historii, bo to było dla mnie dosyć traumatyczne, to mnie też blokowało, bo to mnie też blokowało na strefie prywatnej też, nie? Bo wydawało mi się, że w taki sposób mnie mężczyźni odbierają, tak jak tacy koledzy mnie komentują. Bo...
Tak.
I taką moją generalną właśnie przygodą i traumą zamienioną w siłę, to było coś takiego, że właśnie przekułam to podejście i myślenie o samej sobie, nie? W coś, co to, że jestem kobietą, to jest siłą, ale nie jest siłą, która sprawia, że jestem lepsza od mężczyzn, tylko po prostu jest czymś, co wnosi, co wnoszę ciekawego do świata muzyki, nie?
Rozumiem. Fajnie, bardzo, to bardzo ciekawe, co mówisz i myślę, że warte w ogóle powiedzenia. Bardzo ważne to było, ważna wiadomość wybrzmiała. Powiedz, Marlena, tak na koniec, co ty kochasz w muzyce i co w ogóle sprawia, że jesteś ciągle przy muzyce?
Wiesz co, taką rzeczą to jest klucz do tego, że poznajesz ciągle nowych ludzi. I wiesz, bycie w świecie muzyki to jest coś takiego, że pewne drzwi są dla ciebie zawsze otwarte. Nawet jak, wiesz, wybuchła wojna, to widziałam w jaki sposób ludzie, którzy, wiesz, dziewczyny z Ukrainy komunikowały się z ludźmi, z muzykami, wiesz, w Polsce. I to jest coś takiego, że bycie muzykiem daje ci pewną, bycie w pewnej rodzinie. Pojedziesz do jakiegoś kraju, wejdziesz w jakiś krąg muzyczny, pojedziesz na jakiś jam session i jesteś muzykiem, to jesteś w pewnej rodzinie. Czyli dla mnie muzyka to jest takie utożsamianie się, wiesz, w gronie muzycznym i taki klucz do tego, że pewne drzwi dla ciebie zawsze będą otwarte i będzie ci łatwiej wejść w pewne rzeczy.
Dziękuję ci bardzo. I już na sam koniec tylko zapytam, co byś chciała, żeby się zmieniło w Polsce, w naszym kraju, żeby muzyką było lepiej?
Chyba prawo i podejście prawne. Na przykład tutaj jak rozmawiałam z człowiekiem, z Finem, znaczy z Polakiem, który mieszka teraz w Finlandii, to na przykład można mieć status osoby bezrobotnej i jednocześnie też zarabiać i od tego, co zarobisz, odprowadzasz podatki, nie? A tutaj to jest tak, czujesz się pod nożem i nie wiesz w zasadzie, wiesz, w którą stronę iść, bo ciężko, żeby ktokolwiek cię zatrudnił i to musisz szukać jakiegoś zaczepienia. A bycie takim freelancerem jest ciężkie, bo musisz w jakiś sposób, wiesz, opłacać coś co miesiąc i, wiesz, jakby próbować to utrzymać. To chciałabym, żeby po prostu ten zawód muzyka można byłoby to robić jakoś swobodniej, nie? Czyli odprowadzasz podatki od tego, co zarobisz, a nie, że musisz po prostu te podatki co miesiąc odprowadzać w jakiejś tam puli, nie? I to tak. Uważam, że to jest dosyć fair, nie? Że odprowadzasz od tego, co zarabiasz, nie? Procent.
Jasne, bardzo ważny głos. Bardzo ci dziękuję, Marlena.
Ja tobie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za wysłuchanie mnie.
Moim gościem i waszym gościem była Marlena Rutkowska, basistka, instrumentalistka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.